Wydawnictwo Agora przedstawia Marcin Wójcik. Celibat. Opowieści o miłości i pożądaniu. Czyta Aleksander Pawlikowski. Ponieważ kapłani muszą być świątynią Boga, naczyniami Pana, świątynią Ducha Świętego, nie godzi się, aby służyli łóżku małżeńskiemu i nieczystości. Sobór Laterański II. Wdowa kapłańska. Wiesława klęka przed ołtarzem i dziękuje Bogu za rozwód. Po dziękczynieniu spotyka na schodach kościoła proboszcza, opowiada mu, co przeszła, wymieniają się numerami telefonów. Po tygodniu on dzwoni do niej i zaprasza na plebanie. Wiesława mieszka z synem Danielem w centrum Oławy. Koleżanki mówią o niej, że jest estetką. Urządziła mieszkanie w kolorze biało-niebieskim ze złotymi dodatkami. Czytuje Słowackiego i Norwida. Pracuje jako pielęgniarka w hospicjum Caritasu. Proboszcz Waldemar Irek urodził się w 1957 roku w Oławie. Ojciec pił i wcześnie umarł. Matka była praczką. Budziła syna o 4 rano, żeby mógł się wykąpać, bo tylko o tej porze ciepła woda dochodziła na ostatnie piętro kamienicy. Dożywiał się przy kościele, gdzie plewił ogród i szorował zakrystię. W 1982 roku wyświęcili go na księdza. Znał języki, był błyskotliwy, przełożeni go lubili. Został wikarem, duszpasterzem akademickim, habilitował się z przezwyciężenia błędu antropologicznego, mianowano go doradcą w Radzie Naukowej Episkopatu oraz członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1995 roku jest proboszczem parafii Piotra i Pawła w Oławie. Na plebanii nie ma wolnych ścian, bo jeśli nie są obwieszone świętymi obrazami, to są zastawione antykami. Część kolekcji należy do niego, część do parafii. Zajęte ma także ściany w prywatnym domu, w willowej dzielnicy Oławy. Kupił go, by zamieszkać tam na stare lata. Dom wciśnięty jest między inne wielkie domy. Na parterze salon, na pierwszym piętrze kuchnia i łazienka, na drugim sypialnia i gabinet, na trzecim pokój gościnny i łazienka, na czwartym poddasze z antresolą. Waldemar zaprasza gości, urządza grilla w ogródku. Ludzie na mieście plotkują, że proboszcz grilluje z rozwódką. W 2007 roku przestaje być proboszczem. Biskup mianuje go rektorem papieskiego wydziału teologicznego we Wrocławiu. Dostaje tam mieszkanie służbowe, mniej więcej 100-metrową ruinę, którą musi wyremontować za własne pieniądze. Wiesława odwiedza go we Wrocławiu, ale częściej siedzą w jej mieszkaniu. Ona nie lubi ani jego służbowego mieszkania, ani domu w Oławie. Jest za duży, zimny, sąsiedzi wiedzą, do kogo należy. A u siebie zrobi obiad, wypiją kawę, posiedzą przy muzyce poważnej. Waldemar nie zostaje na noc, wychodzi późnym wieczorem. Są otwarci na dar Boga. Wiesława zachodzi w ciążę. Ma 36 lat, Waldemar 52. On najbardziej się boi, co powie jej mama. A mama rzuca tylko: Waldek, co na to? Reszcie rodziny Wiesława tłumaczy, że ojcem jest architekt, który wyjechał na kontrakt do Stanów Zjednoczonych. Unikają wychodzenia na miasto. Nie chcą, by ludzie widzieli go przy kobiecie z brzuchem. Do szpitala wiozą ją rodzice. W akcie urodzenia, w rubryce ojciec, każe wpisać Waldemar. Staś ma oczy i rysy ojca. Nawet kiedy śpi, podkłada rękę pod brodę tak jak ojciec. Waldemar biega po sklepach i kupuje ubrania, buty, zabawki. Później podjeżdża Volkswagenem pod mieszkanie Wiesławy i wykłada z bagażnika wypchane reklamówki, kolejny wózek, wielkiego pluszowego lwa. Wiesława mówi: Waldek, zlituj się, ja po to wyjdę. Kupuje jej lepszą komórkę, by wysyłała mu zdjęcia Stasia. Najlepiej, żeby pokazywała, jak go ubrała rano, na spacer, do snu i jak bawi się grzechotkami, które powiesił mu nad łóżeczkiem. Chce przyjechać na chrzciny. Ochrzci inny ksiądz. On stanie przed ołtarzem w kapłańskich szatach i będzie patrzył, jak syn wstępuje do grona chrześcijan. Ale Wiesława prosi go, by nie przyjeżdżał, bo miasto zapali się od plotek. Krótko po porodzie Wiesława odbiera list polecony. W nim rozwiązanie umowy o pracę bez podania przyczyny. I ona, i ksiądz dyrektor Caritasu wiedzą, że została zwolniona za romans z księdzem. Kiedy kilka miesięcy później pracę straci ksiądz dyrektor, Waldemar powie: no, rachunki zostały wyrównane. Ale Wiesława nie musi pracować. On ma intencje mszalne, pensję rektorską, dodatkowo wykłada etykę na Politechnice i Akademii Muzycznej. Waldemar przyjaźni się z księdzem Andrzejem, prorektorem papieskiego Wydziału Teologicznego, który wie o nich. Każe przyjacielowi znaleźć we Wrocławiu mieszkanie dla ukochanej i syna, bo chciałby z nimi zamieszkać. Wtedy Wiesławę dopadają lęki. Boi się, że jest dla Waldemara obciążeniem. Z drugiej strony chciałaby, aby w niedalekiej przyszłości zdecydował albo ona, albo sutanna. Dość ma udawania. Odsunęła się od przyjaciółek, bo zadawały dużo pytań. Ile razy może powtarzać, że architektowi znowu przedłużyli kontrakt w Ameryce? Zrywa z nim. Nie wpuszcza go do mieszkania. On przez kilka tygodni wiesza na klamce reklamówki z rzeczami dla syna i odchodzi. Wreszcie nie wytrzymuje, dobija się. Otwórz te cholerne drzwi. Dla Wiesławy staje się jasne, że mu zależy. Jest ostrożny. Nie pozwala sobie zrobić zdjęcia z Wiesławą i Stasiem. Boi się, że gdzieś wyciekną. Jej starszy syn Daniel ma 12 lat i już wie, że ksiądz proboszcz nie jest tylko przyjacielem domu. Dziwnie mu z tym, bo wiele razy przyjmował z jego rąk komunię, a teraz te ręce gładzą włosy jego mamy. Kiedy urodził się Staś, powiedziała Danielowi, kto jest ojcem. I że biologiczny ojciec mu nie pomoże, a Waldemar zawsze. Żali się Wiesławie na kościół. Jego papieski wydział teologiczny dostał państwową dotację, ale gdzieś w kurii przepadły pieniądze i zabrakło na stypendia dla studentów. Poskarżył się w Rzymie, ale i to nie pomogło. Opowiada o koledze, który prowadzi komis samochodowy. Kolega jest księdzem, ojciec kolegi też jest księdzem. Brat księdza i zarazem syn księdza był policjantem i odsiaduje wyrok za handel kradzionymi samochodami. Waldemar mówi o księżach przestępcy. O swojej posłudze kapłańskiej zawód. Kiedy wchodzi do jej domu, promienieje. Kiedy wychodzi, smutnieje. Żali się Wiesławie. Odszedłbym, ale z czego będziemy żyć? Wiesiu, gdybym został biskupem, nie musielibyśmy się bać, bo biskupów nikt o nic nie pyta. Ordynariusz wrocławski biskup Marian Gołębiewski rekomenduje Waldemara w Watykanie na biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. Wystawia mu opinię księdza wykształconego i oddanego kościołowi. Waldemar ma odbyć decydującą rozmowę z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Tarcisio Bertonem. Jedzie do Watykanu samochodem z przyjacielem Andrzejem. Czuje, że wszystko się układa. Ma rodzinę, ma poparcie arcybiskupa. Jeśli nie w tym, to w 2013 roku zostanie biskupem. Uważa, że będzie dobrym pasterzem, rozumiejącym potrzeby i problemy ludzi. Przez związek z Wiesławą promienieje. Jest szczęśliwy i spełniony. A szczęście i spełnienie daje Bóg, więc to również on musiał na jego drodze postawić Wiesławę i Stasia. Waldemar siedzi przed watykańskim gabinetem kardynała Bertonego. Poci się. Serce mu bije, z nerwów cały poczerwieniał. Po korytarzach przechadzają się zakonnice i księża o różnych kolorach skóry. Minuty czekania są jak godziny. Najpierw z kardynałem rozmawia Andrzej. Dopiero po nim wchodzi Waldemar. Wychodzi szybko, chce wracać do Polski. Dzwoni do Wiesławy. Ona pyta go, dlaczego masz taki smutny głos? Nie dostałeś dobrej wiadomości? To jest nieważne. Wracam do domu. Wy jesteście najważniejsi. W drodze powrotnej nie rozmawia z Andrzejem na temat spotkania z kardynałem. Stwarza pozory, że nic się nie stało. Zatrzymują się w Wiedniu. Idą na zakupy. Waldemar kupuje pluszową małpę, bo Staś szaleje za małpami. Wszystko przez bajkę Ciekawski George. W Polsce nie ma takich maskotek. Dojeżdżają do Wrocławia. Jest wieczór. Waldemar bierze syna na kolana, wyciąga z torby Ciekawskiego George'a. Staś wybucha płaczem. Bo to nie jest Ciekawski George, tylko inna małpa, udająca Ciekawskiego George'a. Ale mimo to zasypia z nią przy policzku. Waldemar opowiada Wiesławie, co się stało. Jego najlepszy przyjaciel, któremu ufał bezgranicznie, zdradził go. Powiedział kardynałowi Bertonemu o Stasiu, a on się go nie zaparł. Przyznał się do syna. Około 3 w nocy jedzie do domu w Oławie. Rano Wiesława nie może się dodzwonić do Waldemara. Do jego domu przyjeżdża przyjaciel Andrzej, bo Waldemar nie pojawił się na uczelni. Dzwoni do drzwi. Wie, że jest w środku. Widać samochód w garażu. Z policją wyważa drzwi. Przeszukują dom, parter, pierwsze, drugie piętro. Waldemar leży w łóżku, przykryty niebieskim kocem, który dostał od Wiesławy. Jest siny, nie rusza się, nie oddycha. Kiedy odjeżdża karawan z ciałem, ksiądz Andrzej dzwoni do księdza Ryszarda, przyjaciela Waldemara, żeby mu pomógł zabezpieczyć dom. W drzwiach samochodu znajdują zdjęcie Stasia. Jeden z nich drze zdjęcie i wrzuca do worka na śmieci. Do śmieci trafiają też błękitna damska parasolka i słoiczki z zupą dla dzieci. Wiesława o śmierci dowiaduje się od księdza Andrzeja. Waldemar umarł na serce. Problemy zaczęły się kilka lat wcześniej. Wciąż odkładał na później fachowe leczenie. Zastanawia się, czy pod sutannę założą mu wyprasowaną białą koszulę i czy wypastują mu buty, nie tylko szczotką, ale i szmatką, bo sama szczotka nie daje takiego połysku. A był na tym punkcie czuły. Pobiegłaby za nim do kostnicy. Pocałowała przed włożeniem do trumny, ale nie wypada całować nawet martwego księdza. Nie wypada go przytulić przed włożeniem do zimnego grobowca. Ale nie chce myśleć o Waldemarze w grobowcu. Ma przed oczami inny obraz. Waldemar jest w jasnym ubraniu, uśmiechnięty. Idą razem Alejkami i Kei. Byli tam w przeddzień jego wyjazdu do Rzymu. Dzwoni do księdza Mariusza, ich wspólnego znajomego. Słyszy od niego, że powinna się wyspowiadać, że jeśli nawet nie czuje takiej potrzeby, to żeby uszanowała wiarę Waldemara. Pojawia się u niej i ją spowiada. Zabrania jej iść na pogrzeb. Zresztą i tak nie dałaby rady. Przyjeżdża mama Wiesławy, by zająć się dziećmi. O 11:00, w godzinę pogrzebu, Wiesława zamyka się w łazience. Słyszy tylko, jak pod oknami mieszkania przechodzi procesja z ciałem Waldemara. I słyszy Stasia, który nieświadomy tego wszystkiego, co dzieje się na ulicy i w łazience, bawi się z babcią. Wieczorem idzie do kościoła na mszę, ubrana na czarno. Siedzi w ostatniej ławce. Usuwa SMS-y od Waldemara. Spowiednik ją o to poprosił. Przestaje usuwać, kiedy się orientuje, że SMS-y dotyczą także Stasia. Może syn kiedyś będzie chciał je przeczytać. W czasie usuwania SMS-ów nie zauważyła, że Staś pobiegł przed ołtarz i stanął w tym samym miejscu, w którym kilka godzin temu stała trumna z ciałem jego ojca. Staś, za radą pani psycholog, ogląda Króla Lwa. Kiedy już pojmuje, że dorosłe lwy odchodzą do lepszego świata, Wiesława mówi mu, że tatuś też tam odszedł. Waldemar miał dom, samochód, konta, obrazy, antyki, książki. Spisał testament w 1997 roku, długo zanim poznał Wiesławę. Każdy ksiądz, kiedy zostaje proboszczem, ma obowiązek przygotować testament. Musi również wyznaczyć wykonawców testamentu. Najlepiej księży są odpowiedzialni za odczytanie woli zmarłego i znalezienie spadkobierców. Wiesława z rozpaczy najchętniej zapadłaby się pod ziemię i zapomniała o życiu. Ale za namową koleżanek dzwoni do kurii i prosi o spotkanie z metropolitą Marianem Gołębiewskim. Kilka dni później, ubrana w czarny żakiet, staje w gabinecie arcybiskupa i mówi, że majątek ojca powinien przejść na syna. Arcybiskup odpowiada, że gdyby przyszła wcześniej, to zaprosiłby Waldemara, usiedliby w trójkę. Później dałby jej co miesiąc 3000 złotych alimentów. Ale teraz, kiedy ksiądz nie żyje, nic dla niej nie ma. Wiesława prosi, aby arcybiskup chociaż zlecił zebranie materiału genetycznego w mieszkaniu służbowym księdza. Włosy z grzebienia, naskórek, paznokcie, by mogła dowieść ojcostwa. Arcybiskup znowu mówi, że nie może jej pomóc, że po majątek musi iść do sądu. Ale dostaje zaproszenie na odczytanie testamentu w kurii. Ubiera Stasia w garnitur, który Waldemar kupił mu na wesele jej siostry. Do tego płaszcz, również od Waldemara, przywieziony z Rzymu. Staś ściska w rękach ciekawskiego George'a, który, jak już wiadomo, nie jest ciekawskim George'em. Za stołem siedzą księża wykonawcy testamentu oraz Wiesława ze Stasiem na kolanach. Nie można nie zauważyć, że ma rysy i oczy Waldemara i właśnie teraz Wiesława zaczyna rozumieć, dlaczego Staś jest podobny do niego, a do niej w ogóle. Ksiądz Ryszard, który tamtego dnia podarł zdjęcie Stasia, do czego właśnie się przyznał, mówi, że nie zna jej nawet z opowiadań. Za to ja znam księdza z opowiadań Waldka. Mogę wspomnieć kilka fajnych historii, tylko nie wiem, czy to się księdzu spodoba. Wiesława opowiada o tym, jak ksiądz szczuł swojego psa na koty parafian. Kiedyś kot nie zdążył wdrapać się na drzewo, pies go dorwał, rozszarpał, a ksiądz się cieszył. Testament spisany w 1997 roku, a uzupełniony w 2004 roku po śmierci matki księdza Waldemara. Święta Góra, Gostyń, 1 lipca 1997 roku. W szczególnym dla mnie miejscu, gdzie od 7 lat głosiłem wiele razy rekolekcje dla kapłanów i sióstr zakonnych, w samotności na modlitwie przed Bogiem i Matką Najświętszą, dziękuję za wielkie dobro, które otrzymałem z Jego ręki. 15 lat kapłaństwa, dużo dobrych, życzliwych ludzi, ciekawa praca na różnych płaszczyznach, parafia, wydawnictwo, studia, duszpasterstwo akademickie, wojsko, uczelnia i parafia w Oławie. Mam za co Panu Bogu dziękować. Dobrzy ludzie, to dom rodzinny i moja rodzina z ukochaną mamą, siostrzenicą i tymi, z którymi jestem złączony więzami krwi. To moi przyjaciele duchowni i świeccy, z którymi złączył mnie los, praca i przyjaźń. Wszystkim za wszystko dziękuję. Z perspektywy patrząc, myślę, iż miałem ciekawe, pracowite życie. A ludzie, których spotkałem, byli bardzo dobrzy i sympatyczni. Obecnie jestem proboszczem w Oławie i wszystko, co znajduje się na plebanii, z wyjątkiem kuchni i jadalni oraz dwóch dużych obrazów na drugim piętrze, Matki Boskiej Ostrobramskiej i Zmartwychwstałego Chrystusa, jak też monstrancji na piętrze trzecim, jest moją własnością. Jestem też właścicielem samochodu. Z dużym szacunkiem do wiedzy zawartej w książkach zgromadziłem obszerny księgozbiór. Ustanawiam następujących wykonawców mojego testamentu. Tutaj padają nazwiska czterech księży. Proszę, by sprawiedliwie rozdali dobra, które po mnie zostaną, pamiętając szczególnie o mojej mamie oraz rozdając, nieczytelne, ludziom, o których wiecie, że byli bliscy mojemu sercu. Z książek proszę, by w mieście Oława utworzono bibliotekę z bogatym udziałem teologii, filozofii i beletrystyki. Jestem ciekawy spotkania z żywym Bogiem. Tyle razy o Nim mówiłem i myślałem, a po śmierci będę już wiedział wszystko o sensie i wieczności. Proszę o modlitwę. Może zabrzmi to dziwnie, ale proszę, by po śmierci i ubraniu mnie w szaty, jak do mszy świętej, zamknąć trumnę. Proszę o skromną mszę świętą, bez kazania, a w jego miejsce o muzykę, której temat zna ksiądz, tutaj pada nazwisko księdza. Proszę o skromny, bez rozgłosu pogrzeb we wczesnych godzinach rannych, na który zapraszam tych, którzy są moimi prawdziwymi przyjaciółmi. Do zobaczenia w świecie nieskończoności. Waldemar Irek. Postscriptum. Od czasu, gdy pisałem ten testament, zmarła moja kochana mama. Oddaję ją miłosierdziu Bożemu i tęsknię. Kocham i mam wielu przyjaciół, którym za wszystko dziękuję. O szczegółach wie ksiądz, tu nazwisko. Znam jego dokładność i uczciwość, proszę, by uczynił to, o co go prosiłem w sprawie rozdysponowania tego, co po mnie zostało. Jest to własność Kościoła i chcę, aby w różnych jego organizacjach, klasztor, kościół diecezjalny, trafiły moje książki, obrazy i świat rzeczy. Do zobaczenia. Waldemar Irek. Oława, 2 czerwca 2004 roku, godzina 5:30. Tak jak chciał Waldemar, podczas pogrzebu zamiast kazania jest fragment muzyki z filmu Lista Schindlera. Matka Wiesławy nie wie, jak ma się obchodzić z żałobą. Czy przeżywać śmierć Waldemara bardziej jak śmierć proboszcza, czy też bardziej jak śmierć zięcia? Modli się co wieczór, by Bóg raczył mu dać święty odpoczynek i prosi go, Waldemara, by czuwał nad tymi, których zostawił. Wiesława uczy się gotować mniejsze porcje, a już zupełnie nie gotuje zupy pomidorowej. Waldemar rzucał się jej z radości na szyję, kiedy stawiała mu ją na stole. Lubił też mielone z indyka i klopsy wołowe w sosie pomidorowym. Choć już umie gotować mniejsze porcje i unika niektórych dań, to nadal po 16:00 zerka odruchowo w okno, aby sprawdzić, czy podjechał Volkswagen. Walczy z kurią i siostrzenicą Waldemara o dom w Oławie, samochód, książki, obrazy i meble, które są nie tylko w jego domu, ale i w mieszkaniu służbowym. Zastanawia się, czy ktoś odda dziecku pieniądze za wyremontowanie apartamentu przy ulicy Katedralnej, za nowe ściany, podłogi, witraże. Policzyła, że Waldemar włożył w remont ponad 100 tysięcy złotych. Wprowadza się tam inny ksiądz, a dobytek Waldemara trafia na przechowanie do jednej z wrocławskich parafii. Wiesława nie uczestniczy w przeprowadzce. Kuria nawet nie pozwala jej wejść do apartamentu i zrobić spisu rzeczy. Musi udowodnić, że ojcem Stasia jest Waldemar. Wnosi sprawę o ustalenie ojcostwa. Pokazuje w sądzie SMS-y. Wiesiu, spotkałem w tobie tak wiele dobra, że będziesz zawsze wyjątkowa. Nie jestem ciebie wart. Dziękuję za ciebie i tobie. Zadzwonię we wtorek. Mocno was całuję. Nie mogę być na co dzień, ale jestem blisko i będę o was dbał. Jestem z ciebie dumny. Wszystko, co najpiękniejsze, nie zna końca. Jak się kłócimy, jest mi źle i nie chce się żyć. Kocham was i całuję z Rzymu. Bardzo się stęskniłem, nawet za głosem. Zapomniałem, że to 10 zł za minutę. Spontanicznie mocno was tulę. Muszę do soboty wytrzymać. Jest wspaniały, kocham go. Ciebie też, mimo że jestem debilem. Żaden z ojców nie miał lepszego syna. Ale w sądzie SMS-y nie wystarczają. Wiesława wynajmuje detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, bo dostaje głuche telefony. Ktoś pisze na forach internetowych, że jest Puszczalska. Czuje się osaczona przez kurię, siostrzenicę i ich prawników. Siostrzenicę Waldemara reprezentuje w sądzie teściowa adwokata, który pracuje dla wrocławskiej kurii. Rutkowski zwołuje konferencję prasową. Wiesława szuka po sklepach peruki, bo ze stresu przerzedziły się jej włosy. Zakłada włosy czarne, gęste, długie i wyznaje przed kamerami, że ojcem jej syna jest ksiądz profesor Waldemar Irek. Zdjęcia księdza i dziecka pokazują telewizję. Tytuły w gazetach i na portalach krzyczą. Przez dziecko i kochankę ksiądz Waldemar Irek nie był biskupem. Ksiądz proboszcz ojcem i czułym partnerem. To był idealny facet, marzenie każdej kobiety. Syn księdza Waldemara Irka jednak nie dostanie spadku? Rutkowski znów uderza w kurię. Ksiądz Waldemar Irek zmarł po donosie do Watykanu? Dlaczego Kościół umywa ręce w sprawie 3-letniego syna zmarłego księdza? Urodziłam dziecko księdza. Rutkowski, niech arcybiskup się przebudzi i płaci alimenty. Nie chce pokazywać publicznie syna, ale dochodzi do wniosku, że jeśli księża i siostrzenica go zobaczą, to od razu rozpoznają w nim Waldemara. Nie rozpoznają. W zakładzie medycyny sądowej otwierają trumnę i porównują DNA. Na 99,99999% Waldemar jest ojcem Stasia. Ale to również nie wystarcza. Sprawa spadkowa toczy się długo. Siostrzenica uważa, że wuj był szanowanym księdzem, nie mógł obcować z Wiesławą i spłodzić jej dziecka. Sąd wysyła do Wiesławy kuratora. Z zachowania i wypowiedzi pani Wiesławy można odnieść wrażenie, że faworyzuje ona młodszego syna Stanisława. Wyżej wymieniony określa chłopca mianem księcia. Uważa, że chłopiec swoim zachowaniem, poruszaniem się, gestami, sposobem jedzenia przypomina swego ojca. Kobieta uważa, że małoletni jest dzieckiem wybitnym, stąd musi mieć zabezpieczone wszystkie potrzeby. Odnosi się wrażenie, że pani Wiesława jest wręcz nadopiekuńczą matką wobec małoletniego Stanisława i utożsamia go z ojcem. Małoletni zajmuje największy pokój w mieszkaniu, śpi w dużym stylowym łożu, ma mnóstwo zabawek, ubrań, które z relacji pani Wiesławy zakupił mu ojciec. Sąd wysyła ją do psychiatry. W oparciu o jednorazowe badanie z dnia 20 listopada 2014 roku nie stwierdza mu badanej Wiesławy objawów choroby psychicznej ani cech upośledzenia umysłowego. Nie wymaga leczenia psychiatrycznego. Obawia się o swoje bezpieczeństwo. Zeskanowane dokumenty rozdaje koleżankom. Pocieszają ją. Uważają, że celibat jest przeżytkiem, a dziecko ma prawo wiedzieć, kto jest ojcem i odziedziczyć po nim majątek. Rzecznik kurii wrocławskiej ksiądz Rafał Kowalski. Ksiądz Waldemar Irek złożył śluby i nie był im wierny. W jakimś sensie te śluby złamał I w tym kontekście Kościół jest trochę jak zdradzona żona. Wiesława. Tak naprawdę nigdy nie miałam pewności, czy bardziej kocha mnie, czy Kościół. Kiedy wracał do swoich obowiązków, czułam się porzucona. Mama Wiesławy przestaje chodzić do kościoła, ale czyta Biblię. Daniel uważa kościół za organizację mafijną. Staś modli się przed snem, aby tatuś czuwał nad nim. Wiesławę boli bezduszność. Nikt z kościoła nie kupił mojemu synowi nawet misia za 5 złotych. Dlaczego moje dziecko nie dostało kurialnych alimentów po śmierci ojca? Dlaczego dziecko ponosi konsekwencje naszego grzechu? Dlaczego arcybiskup nie powiedział: chłopczyku, miałeś durnych rodziców, ale pomyślimy, co dalej, jak cię chronić? Dlaczego walczą o dzieci nienarodzone, a to moje biedne dzieciątko dali tak sponiewierać? Powie kiedyś Stasiowi, kim był tata. Boi się, że wyszuka w internecie artykuły i filmy, w których ona skarży się na kościół. A jeśli spełni się marzenie Waldemara i Staś zostanie księdzem, to czy wybaczy jej, że wzgardziła kościołem? Czy wybaczy jej, że zakochała się w księdzu i poczęli w grzechu dziecko? Od śmierci Waldemara mijają 3 lata. Walka o spadek wciąż trwa. Wiesława sprzedaje mieszkanie i samochód, żeby mieć pieniądze na prawników. W 2015 roku wyjeżdża ze Stasiem do Niemiec. Daniel zostaje z dziadkami. Sprząta domy Niemców. Staś chodzi do przedszkola, ona wieczorami uczy się w szkole niemieckiego. Niedaleko mieszka proboszcz kościoła polskiego, znajomy Waldemara. Jeszcze z Oławy dzwoniła do niego i prosiła, aby pomógł jej znaleźć pracę. Powiedział, że co najwyżej może pomóc jej znaleźć dom samotnej matki. A ksiądz Mariusz, u którego spowiadała się zaraz po śmierci Waldemara, powiedział, że da jej pieniądze, byleby wyjechała ze Stasiem do Anglii i nie walczyła z kościołem. W Niemczech jest jej dobrze, ale i tak tęskni za Polską. Jedyny polski kanał, jaki tu odbiera, to telewizja Trwam. Staś ogląda bajki biblijne, a Wiesława programy informacyjne. W styczniu 2016 roku sąd uznaje, że testament jest sentymentalny, osobisty, wspomnieniowy i nie może być traktowany jako rozporządzenie majątkiem. Dlatego zgodnie z prawem majątek księdza przechodzi na jego syna. Siostrzenica Małgorzata wnosi apelację. W grudniu 2016 roku sąd podtrzymuje wyrok. Siostrzenica na łamach Gazety Powiatowej po raz pierwszy zabiera publicznie głos. Wujek był zbieraczem i kolekcjonerem. Dla niego nie były ważne pieniądze, ale jakaś stara książka, której może nawet nigdy nie czytał, ale była na przykład z roku 1830. Niektóre rzeczy kupował sam, a niektóre dostawał w prezencie. Kupował też na flomarkach i wystawkach, a to wcale nie jest drogie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, choć to wszystko wyglądało jak muzeum, a dla mnie mieszkanie jest do mieszkania. Było tego bardzo dużo. Nie był człowiekiem uporządkowanym, jak twierdzi pani Wiesia. Owszem, w tym całym chaosie miał swoją harmonię, był bardzo czysty, zadbany, ale chaotyczny. Rok temu zadzwoniła do mnie partnerka mojego byłego męża. Powiedziała, że ta kobieta przyszła do jej rodziców, chciała się koniecznie z nią spotkać i powiedzieć jej, jaka jestem zła i że będą mieli ze mną problem. 2 razy nachodziła jej rodziców, zostawiła wizytówkę, ale została wyproszona. Po co to robi? To jest nawiązywanie kontaktów? Patrząc na te wszystkie wydarzenia, trudno mi wyobrazić sobie wujka jako partnera tej kobiety. Ja do pani Wisi nie mam żadnych uczuć negatywnych, chociaż zrobiła naszej rodzinie ogromną krzywdę. Szkoda, że to wszystko się tak zaczęło. Na pytanie dziennikarza, co zrobi, gdy Staś będzie chciał się spotkać. Jeżeli będzie tego potrzebował, będzie chciał, to nie ma problemu. Jeżeli to prawda, że jest synem wujka, to przecież jesteśmy bardzo bliską rodziną. Czuć myszy. Najintensywniej w piwnicy i na parterze. Na pierwszym, drugim, trzecim i czwartym jest coraz lepiej. Tłuste myszy mają problem, żeby wdrapać się po lakierowanych schodach, jakby dom sam się bronił przed inwazją. Do tego podstępnie sprawił, że myszy są tłuste i powolne. W piwnicy najadły się konfitur z popękanych słoików. To smażone śliwki zawekowane na długie lata, na gorsze czasy. Właściciel nie przewidział, że przydadzą się nawet wtedy, gdy jego już nie będzie. Wnętrza domu wyglądają na opuszczone. Wielkie, metalowe łóżko w sypialni jest nagie, bez pościeli. Gdyby mogło, dygotałoby z zimna. Nad łóżkiem wiszą obrazy. Najbliżej wezgłowia Adam i Ewa, Spacerują po raju, już po zerwaniu jabłka, bo miejsca intymne mają przysłonięte zielonymi listkami. Obok sypialni jest garderoba. W niej wiszą koszule i marynarki. Koszule nie mają kołnierzyków, tylko wsuwkę na plastikową koloratkę. Nikt ich nie przygarnie. Cywilowi nie będą pasować, ksiądz nie założy niczego po zmarłym współbracie, gdyż księża są przesądni i boją się duchów. Więc bezpańskie kapłańskie koszule albo zjedzą myszy, albo zgniją na śmietniku. Piwnica jest jak wielka fiolka perfum. Tylko że nie są to perfumy, ale zapach mysiej obecności. Oprócz kotłowni jest tu kilka pomieszczeń. W przedsionku leżą potłuczone słoiki z resztkami konfitur, dalej regały z mapami turystycznymi stolic Europy oraz z książkami teologicznymi. Książki czekają na ponowne przeczytanie, aż znowu ktoś odkryje na ich stronach, że ojciec nie jest tym samym, kim jest syn, syn tym samym, kim ojciec, ani Duch Święty tym samym, kim ojciec czy syn. Ojciec jest tym, który rodzi, syn tym, który jest rodzony, Duch Święty tym, który pochodzi. Więc książki czekają na ponowne przeczytanie, a mapy chcą ponownie kogoś poprowadzić. Nie wiadomo tylko, czego chcą obrazy. Stoją na podłodze oparte o regał, malowane na płótnie. Artysta nie nawiązuje warsztatem do wielkich malarzy. Pierwszym obrazem pozostawionym na pastwę myszy jest portret mężczyzny, około 50-letniego, księdza ubranego w czerwoną togę rektorską. Salon na parterze to skarbiec. Tutaj spoczywają antyki, które kiedyś stały wyeksponowane w całym domu, a teraz tłoczą się w ciemności przy opuszczonych nawet za dnia roletach. Plecami ocierają się o siebie witryna z szafą, sekretarzyk z komodą, biurko z tronem kapłańskim, takim samym jak przy ołtarzu w kościele. Witrynki i szafy dźwigają w swoich wnętrznościach rozmaite figurki. Świętą Barbarę, świętego Krzysztofa z Jezusem na barkach, świętego Józefa, kilkanaście Marii z Nazaretu i co najmniej dwie Marie z Magdalii. Są też relikwiarze, w nich włosy, kość, szata świętego. W tym domu traktowane są jak każdy inny mebel, bez należnej czci, bez modłów, bo przecież domem władają bezbożne myszy. Ale ich czas nieubłaganie się kończy. Zapłacą za inwazję. Wiesława zaraz po powrocie z Niemiec jedzie do schroniska, prosi o najbardziej drapieżnego kota, wkłada go do pudła i wypuszcza w swoim domu.